Godzina z głowy.
Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor Autohandel. Samochody polizingowe, dostawcze i osobowe. Kutno, ulica Łąkoszyńska 206.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego czynny codziennie od 16.
Dobrego odbioru życzy sponsor RS But Kutno. Prace ziemne, wyburzanie obiektów. Dostawca drewna kominkowego. Kutno, Raszewska 54.
Dzień dobry, tu Godzina z głowy. Czwarty już odcinek. Witają Was Witek Świtkiewicz
i Krzysiu Łobodziński.
Możesz odłożyć telefon wreszcie?
Nie.
Nie, czemu?
Bo jestem uzależniony.
A proszę, no i przyznał się w pierwszych słowach naszego listu. Muszę wam powiedzieć, że mój partner, współprowadzący, ciągle coś sprawdza w telefonie. Rozmowa z nim jest utrudniona przez to, że ciągle coś sprawdza w telefonie. Dlaczego tak jest?
To, co powiedziałem na początku, wielu moich znajomych chciałoby usłyszeć to z moich ust. Mogę powiedzieć, że kłamałem oczywiście, ale...
Ale w radiu się nie kłamie.
Okej. Okay. Ustalmy, że korzystam zbyt dużo z telefonu, ale nie jest to jeszcze uzależnienie.
No dobrze, to nie jesteśmy tutaj po to, żeby robić demaskację prywatną, moją, czy twoją, czy wspólną, ale w każdym razie ty się przyznałeś, też się przyznaję. Ostatnio mam taką aplikację Czas spędzony w telefonie, czy coś takiego. Cieszę się, że ona ma możliwość kasowania, bo dzięki temu wydaje mi się, że spędzam na telefonie 0 minut tygodniowo.
Cudownie.
Ale to nie jest prawda, niestety. No to powiedziałeś coś takiego, że zbyt dużo. No to zacznijmy od początku, no bo w tym programie jesteśmy po to, żeby wytłumaczyć skomplikowane rzeczy w prosty sposób. A tu wydawałoby się, że to jest prosta rzecz, bo każdy ma... Każdy, dosłownie teraz, i babcia, i wnuczek, i kobieta, i mężczyzna, i w Polsce, i na Zachodzie, każdy ma telefon komórkowy. Ile używania tego telefonu to jest, tak jak powiedziałeś, za dużo? Zdaniem psychologii oczywiście.
Psychologia nie odpowiada na ten temat w określony sposób. Problem polega na tym, że ten czas jest jakby głównym czynnikiem, który determinuje kwestię uzależnienia, ale niestety wiąże się to z kilkoma innymi sprawami i teraz zarzucę cię dwoma terminami. Powiedz mi, czy słyszałeś coś kiedykolwiek o fonoholizie albo o nomofobii?
Poproszę o inny zestaw.
Fonoholiza to jest to, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli uzależnienie od telefonu komórkowego, ale ciekawszym sformułowaniem, nawiązującym praktycznie do tego samego problemu, jest nomofobia, czyli no mobile fobia.
O matko, no to po kolei teraz, czym się jedno różni od drugiego i co to jest w ogóle?
Powiem ci, że przygotowując się do tego programu, próbowałem znaleźć różnicę i tak naprawdę jedno poniekąd wynika z drugiego, bo problem nomofobii, czyli tego braku...
Komórki.
Tak, tego lęku przed nieposiadaniem przy sobie telefonu komórkowego w konsekwencji powoduje kwestię uzależnienia, czyli tej fonoholizy tak zwanej. Oba sformułowania są dość ciężkie, ja się z nimi też wcześniej nie spotkałem. Myślę, że kwestia zależności od telefonu komórkowego jest tutaj wystarczającym.
No dobra, bo tak naprawdę to telefon komórkowy przestał już służyć tylko i wyłącznie do dzwonienia i do kontaktu, więc trzeba to rozgraniczyć. Nie tak dawno temu, w zeszłym miesiącu, w listopadzie, byłem świadkiem tego, jak na cmentarzu bardzo wiele osób spędzało czas, zamiast z rodziną, zamiast paląc znicze, patrząc w telefony. I o dziwo, nie były to wyłącznie osoby młode. Bardzo wiele osób w różnym wieku korzystało z telefonu, żeby robić zdjęcia. I teraz, skoro telefonu używasz do tego, żeby dzwonić, żeby pisać wiadomości i do znajomych, i na Facebooku, i robić zdjęcia, i nie wiadomo co jeszcze, żeby się odchudzać, wpisywać, nie wiem, kalorie, zajęcia fitness, no mnóstwo rzeczy, to ciężko się jest nie uzależnić tak naprawdę. Ciężko go nie używać, skoro używa się go do wszystkiego.
To jest podstawowy problem telefonów komórkowych, gdyż ta ich wszechobecność i ilość
i wszechstronność.
Tak, i ilość sytuacji, w których nam pomagają, powoduje, że ludzie tłumaczą sobie ten nadmiar czasu spędzanego z telefonem tym, że on w wielu sytuacjach nam bardzo to życie ułatwia.
Aha, czyli nie jestem uzależniony, bo czas, który spędziłem przed telefonem, jest uzasadniony.
Nie do końca, bo my bardzo racjonalizujemy ten czas, który przy nim spędzamy. Często osoby, które korzystają za dużo z telefonu, nie są nawet w stanie sobie uświadomić, jak dużo razy w trakcie rozmowy, podczas picia kawy ze znajomym, spoglądają na telefon. Powiedzieliby, że zrobili to 5 razy, w rzeczywistości zrobili to 20 razy, dlatego że to już jest taki odruch, którym tłumaczymy sobie na przykład chęć sprawdzenia godziny.
Jasne, chociaż tak mamy zegarek.
A tak naprawdę potrzeba sprawdzenia tego, czy przypadkiem nie dostaliśmy jakiegoś SMS-a, powiadomienia z Facebooka, czy jakiejkolwiek innej informacji, która na pewno zmieni losy świata.
W Gdańsku albo w Trójmieście ogólnie powstała niedawno restauracja, w której jeżeli odłożysz telefon komórkowy do szafki przy wejściu, to płacisz mniejszy rachunek.
Świetna sprawa.
To w takim razie, kończąc pierwsze wejście, no bo muszę sprawdzić na telefonie, czy na Instagramie nie mam więcej lajków, jasne. To
rzucałeś nasze zdjęcia?
Oczywiście, że tak.
Świetnie.
Dlatego muszę sprawdzić, ile mam lajków. Kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, w pociągu jechały dwie dziewczyny, ja je podsłuchiwałem, no bo zawsze to robię, przyznaję się bez bicia. One wrzuciły wspólne zdjęcie i rozmawiały o tym, ile mają lajków, i stwierdziły, że mają 30, czyli po 15 na głowę, czyli to jakby społecznie jest, wiesz, dzielą się tymi lajkami i to porówno.
Ale o lajkach w następnym programie.
Tymczasem przed końcem pierwszego wejścia. Czy będziemy w stanie w ciągu tej godziny z głowy odpowiedzieć, jak rozsądnie korzystać z telefonu, nie zwariować, nie uzależnić się, ale też nie wyrzucać go całkiem do śmieci?
Chyba tak.
No to spróbujemy. Bądźcie z nami, wpadajcie na naszego Facebooka. Wracamy za kilka chwil.
Godzina z głowy.
Wracamy do was. Powiedzieliśmy trochę trudnych słów. Witek Świtkiewicz.
I Krzysiu Łobodziński.
Te słowa akurat są łatwe i przyjemne. Ale padły takie słowa jak fonoholizm.
Holiza, tak?
Czemu nie fonoholizm, a holiza? Żeńska forma uzależnienia. Dziwne, nie? I nomofobia, czyli lęk przed byciem poza online'em, poza zasięgiem. No dobra, bo teraz musimy to wyjaśnić jak najprościej, bo zobowiązaliśmy się słuchaczkom i słuchaczom, że będziemy prosto w tym programie tłumaczyć skomplikowane rzeczy. No to ja na swoje potrzeby nazwę to najprościej uzależnieniem od telefonu.
Okej. Okay.
I ze słowem uzależnienie kojarzy mi się bardzo wiele różnych innych rzeczy i substancji. No, alkohol, narkotyki, papierosy, seks, hazard. Ale telefon z tych wszystkich rzeczy wydaje mi się taką rzeczą, która trochę nie pasuje do tej układanki.
Dokładnie.
No i teraz, jak można zdefiniować to uzależnienie od telefonu i czy w ogóle można z niego wyjść, skoro telefonu tak naprawdę, no to praktycznie niezbędne, żeby na co dzień używać.
Widzisz, tutaj czasy wyprzedzają trochę rzeczywistość formalną, czyli tak naprawdę kwestie ustalenia, jakie zaburzenia psychiczne, czy w ogóle uzależnienie od telefonu jest zaburzeniem psychicznym, dlatego że wiadomo, kwestia telefonów, smartfonów w naszym życiu to jest ostatnie 10 lat, ostatnie 5 lat w szczególności, i to ta ekspansja tych telefonów w naszym życiu jest tak przerażająca momentami, że jak widzę, nie wiem, w sytuacji społecznej, w komunikacji miejskiej, w metrze, jak widzę ludzi nie siedzących już w książkach, tylko wszyscy wpatrzeni w te świecące ekrany, no troszeczkę to przeraża, prawda? Powiedziałeś o restauracji w Trójmieście. To jest świetny przykład. Ludzie mają bardzo duży problem z tym, żeby pozbyć się tego telefonu w trakcie obiadów, które no, z założenia są czasem, który spędzamy z rodziną, ze znajomymi, w którym powinniśmy się skupić właśnie na nich, a
to
nie na...
Czas spotkania tak naprawdę.
Dokładnie. I to, co też, to, o czym wspomniałem, że nie kontrolujemy nawet tego, jak często spoglądamy na ten telefon, ale to jest troszeczkę jak kieliszek wódki dla alkoholika, tak? Mm-hmm. Jak spojrzymy, jesteśmy spokojni, nic się nie wydarzyło. Tak, jest okej, a nasz organizm bardzo dobrze to znosi, jeżeli ten telefon jest obok. Mm-hmm. Są osoby, dla których pozbawienie dostępu do telefonu na 2 godziny jest czymś strasznym i czymś w ogóle nie do pomyślenia. Nie wyobrażają sobie nie położyć się spać z telefonem i z tym telefonem się następnego dnia obudzić. Ustawiasz budzik w telefonie, czy masz budzik w zegarku na przykład?
Wiesz co, ustawiam budzik w telefonie, tak, bo mi wygodniej po prostu. Mhm. Czyli to jest kolejna rzecz, do której telefonu używam.
Dokładnie. I...
Mało tego, powiem ci, że ja mam jeszcze taką fobię, której chyba w twoich podręcznikach nie opisali, bo ja mam fobię, że jak nastawiam budzik w telefonie, to mam fobię, że on nie zadzwoni rano, bo się bateria rozładuje. Miałeś kiedyś sytuację, że ci się rozładowała bateria w analogowym budziku? No, zero razy w historii wszechświata się to wydarzyło. I to jest kolejny lęk, który powodują telefony. No dobra, ale...
Świetny temat. Lęk przed rozładowaniem telefonu. To jest jeden z największych problemów.
Co ty mówisz?
Tej nomofobii. Mhm. On potrafi przybierać taką siłę, że ludzie, badania pokazują, że tak naprawdę stan psychiczny człowieka, który ma 90% naładowania telefonu komórkowego, a na przykład 20%, jest w dzisiejszych czasach bardzo różny i właśnie teraz chwyciłeś za telefon. Czemu
mam 58%, sobie? Chciałem sprawdzić, jak dobrze się czuję teraz.
No widzisz, to jest niesamowite, ale rzeczywiście jest coś takiego, że ten poziom lęku wzrasta, czego nawet możemy nie odczuwać i możemy jakby nie utożsamiać go z to...
Ale wiesz, że to coś z tym jest faktycznie, bo ostatnio miałem taką sytuację. Byłem w jednym hotelu, a ja nie mam w zwyczaju nosić przy sobie ładowarki, bo bardzo dużo jeżdżę samochodem. W samochodzie mam podłączoną ładowarkę do telefonu stale, więc prawie zawsze mam 100% baterii. No chyba, że dłużej gdzieś jestem poza autem. I nie miałem ładowarki. Na szczęście ktoś miał przewód, ale sam przewód. I na szczęście, co się stosunkowo chyba rzadko zdarza, w ścianie obok gniazdka takiego jak, wiesz, zamurowana świnka, było gniazdko USB i mogłem sobie naładować telefon. Dzięki czemu poczułem się lepiej. Jakby tego gniazdka nie było, no to różne rzeczy mogłyby się dziać ze mną i z moją psychiką. I to jest coś takiego, co faktycznie zaczynam u siebie delikatnie widzieć. I też mam wrażenie, że wiesz, o czym mówię, że dopóki telefon ma chociażby te 5%, to zawsze ktoś może do ciebie się dodzwonić, coś powiedzieć. Na pewno ktoś zadzwoni z bardzo ważną, intratną propozycją finansową dokładnie w tym momencie o 2 w nocy. I jakby to jest takie ważniejsze od wszystkiego innego, tak? To zaczyna mną rządzić.
Ale zobacz, kilka lat temu nie było tego, ludzie nie odczuwali tego problemu.
Totalnie.
A teraz nagle świat zmienił się na tyle, że mamy wizję tego, tak jak mówisz, jakiejś super intratnej propozycji, ale w ogóle tego, że ktoś może się do nas zadzwonić. Kiedyś nie było telefonów, tak? No już teraz cofamy się mocno wstecz, ale to nie są tak bardzo odległe...
Nie tak czasy. Mocno, żebym nie pamiętał, właśnie. Bo ty zawsze zwracasz mi uwagę na to, że jestem chorobliwie punktualny. Ja jestem punktualny nie bez powodu. Jestem punktualny dlatego, że nie tak dawno temu, kilkanaście lat temu, spotykałem się z dziewczyną, która nie miała telefonu. I jak się umawiałem w czwartek na 14 na placu takim a takim, to musiałem tam być. I ona też. Czyli dało się żyć bez telefonu. Czyli myśmy to sobie sami zrobili.
Tak.
Ludzie ludziom zgotowali ten smartfon.
Widzisz, piękna historia, która niestety pokazuje, że teraz można to spotkanie 3 razy przełożyć i nawet dzwoniąc o 13:59, tak?
Dokładnie. To jest chyba kwestia tego, że jakby rozwój technologii, który wybuchnął nieprawdopodobnie, nie idzie w parze z rozwojem, jak to powiedziałeś, formalnego, tak? Formalnego życia, ty takiej terminologii używasz czasami, że ja zapominam, co powiedziałeś. Świata formalnego.
To czyli takich formalnych określeń zaburzeń, jeśli chodzi o zaburzenia czy choroby.
Czyli mówiąc krótko, nie nadążamy za technologią.
Nadążamy, tylko robimy to niestety powoli. Próbujemy się nadążamy w ten sposób, że próbujemy się po czasie dostosować do tych zmian, które następują, no, niezależnie od nas.
A czy to nie jest tak, że powinniśmy dostosowywać i oswajać tę rzeczywistość dla siebie i to ja powinienem kontrolować swój telefon, a nie on mnie?
Dokładnie, tylko to tak ładnie brzmi, ale niestety rzeczywistość jest inna, jak już to podkreśliliśmy.
Rzeczywistość czasami odbiega od naszych wyobrażeń. No dobrze, mój drogi, kończymy to wejście. W kolejnym wejściu chciałbym, żebyśmy od strony takiej praktycznej ugryźli temat, czy faktycznie w takich codziennych sytuacjach da się coś zrobić i czy to jest faktycznie taki problem, jak mówimy, może myśmy sobie ten problem wymyślili, może nas dwóch tylko w całym Kutnie i w okolicy ma ten problem.
Myślę, że wielu naszych słuchaczy teraz myśli sobie, o kurczę, to jest to.
Albo teraz myśli sobie, o kurczę, teraz idę sobie sprawdzić Facebooka. No to jak sprawdzacie Facebooka, to niech was nie zabraknie na naszym radiowym Facebooku. My wracamy za kilka minut.
Godzina z głowy.
Witek Świtkiewicz.
Krzysiu Łobodziński.
Czyli godzina z głowy. Jak zwykle o tej porze przy weekendzie rozmawiamy o rzeczach, które nas wszystkich dotyczą, a które niekoniecznie wszyscy rozumiemy. Chociaż komórki wszyscy mamy.
Nawet jest ich więcej niż Polaków. Jest 115% ilość telefonów, to jest 115% ludności
Polski. Fantastycznie. No to premier Morawiecki musi być dumny z takiego narodu, który jest tak mobilny. No tylko, że ta mobilność nie idzie w parze tak naprawdę z rozwojem psychicznym, już o tym żeśmy powiedzieli. No to teraz nadajmy twarz temu uzależnieniu, bo to uzależnienie inaczej, jak myślę o uzależnieniu od alkoholu, od papierosów, to zazwyczaj pierwszą fazą uzależnienia jest wypieranie, takie nie, mnie to nie dotyczy, to w innych rodzinach i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że wielu słuchaczy, mogło słuchając naszych poprzednich wywodów na temat telefonu stwierdzić, no tak, no to ale to jak ktoś tam siedzi w tym telefonie całe dni, to on ma problemy, ja to nie mam problemu, ja to sprawdzę Instagrama raz na godzinę, mi nic nie jest, nie? To teraz pokażmy, w jakich konkretnie realnych sytuacjach dzieją się takie rzeczy i na co to ma wpływ. Mi przychodzi do głowy sytuacja, może taka trochę mało istotna pod względem bezpieczeństwa, ale zacznijmy delikatnie. Idziesz sobie na piwo z kolegami. Widzisz się z nimi raz na tydzień, może rzadziej, i każdy z was gapi się w ten telefon bez sensu. Jest taka zabawa, pewnie brałeś w niej udział nieraz, że odkłada się telefony na barze, kto komu pierwszemu telefon zadzwoni, to co robi?
Płaci rachunek.
Płaci rachunek za wszystkich. Czyli nie opłaca się to pod kątem finansowym. No dobrze, no ale przez takie uzależnienie można stracić więcej. Czy można, myślisz, przez uzależnienie od telefonu stracić życie?
Na pewno i tutaj nawiązując do naszego pierwszego odcinka, jak mówiliśmy o agresji u kierowców, tak, pewną formą agresji, można tak to nazwać, jest ryzykowne zachowanie w postaci sprawdzania Facebooka, przeglądania zdjęć, czy wysyłania chociażby SMS-ów w trakcie jechania pojazdem. W Polsce wiem, że jakby pewna ilość wypadków dzieje się z tego powodu, ale badania w zachodniej Europie, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii pokazują, że ilość wypadków spowodowana używaniem telefonów komórkowych osiągnęła już poziom, znaczy ten powód stał się tak popularny jak nadmierna prędkość.
Mm-hmm. A najgorsza jest kumulacja tych czynników pewnie.
Dokładnie.
Mi się przypomina teraz taki dosyć drastyczny fakt, ale czytałem reportaż ostatnio o pracy strażaków przy wypadkach. I strażak zapytany o to, co było najstraszniejszego, co widział w życiu. A no wiesz, strażak no to jest taki twardziel, który widział bardzo dużo różnych rzeczy. Mówi, że najstraszniejsze było, jak z samochodu po wypadku wypadł telefon obok osoby, która już była niestety nieżywa i na tym telefonie był otwarty ekran, na którym ta osoba pisała, że zaraz będzie w domu. Mhm. No, ciarki przechodzą na samą myśl, ale to się faktycznie dzieje. Jeżdżę mnóstwo kilometrów i widzę mnóstwo ludzi, którzy piszą SMS-y w trakcie jazdy.
Albo osoby, które robią sobie selfie tuż przed śmiercią. Mhm. Takie sytuacje działy się w Stanach Zjednoczonych na przykład.
To jest totalnie przerażające, ale z czego to wynika tak naprawdę? No, dlaczego nie możemy na ten czas jazdy, te kilkanaście, kilkadziesiąt minut, dać spokoju temu telefonowi?
Widzisz, to jest właśnie ta potrzeba ciągłego bycia dostępnym. Mhm. My sami, tak jak stwierdziłeś, zgotowaliśmy sobie ten los, bo kiedyś, jak ta nasza dostępność była ograniczona, czy nie była wymagana, było wszystko okej. Okay. Teraz sami tak naprawdę się wdrażamy w ten klimat sprawdzania maili w sobotę o godzinie 24. Nieważne, że to są maile firmowe, które możemy sprawdzić w poniedziałek o 8 rano, ale nie, bo anuż coś ważnego się wydarzyło i muszę to załatwić w weekend. Tak, tutaj pewnie osoby z korporacji poczują troszeczkę ten klimat. Z drugiej strony dziwne jest to, gdy rzeczywiście spędzamy ten czas prywatny ze swoimi znajomymi, z rodziną i w tym czasie świadomie czy nieświadomie korzystamy z tego telefonu, co mocno w dzisiejszych czasach zaburza te relacje, tak? Dużo problemów wynika właśnie z tego, że druga osoba, na przykład w związku, czuje się
poszkodowana,
niezrozumiana, olewana przez to, że nie wiem, w tym czasie spędzamy czas pisząc sobie ze znajomym, czy sprawdzając ilość lajków pod naszym postem na Facebooku.
No dobra, no ale cały czas szukam odpowiedzi i cały czas się zastanawiam, czy jesteśmy w stanie w ogóle w jakiś sposób temu zapobiec. No bo jeżeli hipotetycznie masz taką pracę, która wymaga może nie stałego kontaktu, ale może w niej się w każdym momencie coś zdarzyć. Sprawdzasz ten telefon nie dla przyjemności, tylko z tego powodu, że może faktycznie coś się wydarzyło. Ale z drugiej strony, dopóki nie jesteś chirurgiem i nie pracujesz na bloku, no to prawdopodobnie nic aż tak pilnego się nie wydarzy. Czy może, strzelam, powiedz mi, czy to jest dobra logika, czy może dobrym pomysłem dla osoby, która boi się, że używa telefonu trochę za często, byłoby na przykład wprowadzić sobie taki wewnętrzny rygor, że okej, ale raz na godzinę na przykład sprawdzę. Albo o konkretnych godzinach dnia będę odpisywać na maile.
Przede wszystkim powinniśmy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Do czego używamy na co dzień telefonu? I zastanowić się, w ilu tych sytuacjach ten kontakt z telefonem jest nam realnie potrzebny. Kiedy musimy rzeczywiście to robić, a w ilu sytuacjach robimy to dlatego, żeby sprawić sobie przyjemność, czy zaspokoić tą swoją potrzebę bycia obecnym. I myślę tutaj głównie o takich sytuacjach typu obiad, wyjście do kina, spacer. Sytuacje, w których ten telefon nam jest zbędny, żeby albo go nie brać ze sobą, na przykład wychodzimy...
Aż tak.
Wychodzimy na spacer. Oczywiście główny argument jest taki, no ale czym zrobimy zdjęcia?
Ale czemu zdjęcia?
Na przykład jesteśmy na spacerze, chcemy sobie zrobić jakieś zdjęcie.
A tak? Po co mi zdjęcia ze spaceru są? Ja na spacer wychodzę, żeby się dotlenić.
Brawo, no ale wiesz, to jest znak dzisiejszych czasów. Tak, ludzie nie wychodzą też po to, żeby powiedzieć, że są na spacerze.
No tak. A czekaj, jeszcze takie sytuacje, bo praca to jest jedno, ale nie wszyscy słuchacze chodzą do pracy, niektórzy chodzą do szkoły. Jak to jest z tym używaniem telefonu w szkole? I to mam na myśli nie tylko używanie przez uczniów, bo to zakładam, że jest skrajnie zakazane, ale na przykład przez nauczycieli. Nie dalej niż pół roku temu była taka sytuacja, gdzieś mówiłem nawet o tym na antenie. Nauczyciel został ukarany przez dyrektora za to, że używał telefonu w trakcie lekcji. Na nic było tłumaczenie, że on używał tego telefonu w celach znalezienia czegoś w internecie, żeby wytłumaczyć uczniom i tak dalej. No to jak telefon w szkole powinien być w ogóle zakazany w takim razie?
Jest taka fundacja, Dbam o mój zasięg, która właśnie zajmuje się teraz tym problemem, prowadzi szeroko zakrojone badania i właśnie one dotyczą niestety badań młodzieży, u której dostrzeżono jeden podstawowy problem, że używanie telefonu jest traktowane jako forma nagrody. Jeżeli dzieci zrobią coś dobrze, rodzice mówią, okej, możesz korzystać więcej z telefonu, jeżeli są jakieś ograniczenia, a jeżeli coś przeskrobią, no to jakby mają ograniczenia odnośnie czasu używania telefonu komórkowego. No wydaje się to być absurdalne, ale tak wiele osób postępuje.
Czyli przekładając to na logikę, kilkanaście lat później, kochanie, posprzątałeś, to możesz wypić dwa piwa więcej.
Dokładnie tak.
Jest totalnie irracjonalne. A propos piwa, w kolejnym wejściu będę chciał cię zapytać, ostatnim już wejściu, będę chciał cię zapytać, czy to uzależnienie w połączeniu na przykład z alkoholem czy jakimiś innymi rzeczami może spowodować jeszcze bardziej drastyczne efekty. No i postaramy się dać już taką ostateczną receptę na to, jak się z tego uzależnienia wyrwać, wyswobodzić, czy chociaż zapanować nad nim może. Zostańcie z nami, sprawdźcie Facebooka, ale może na komputerze dla odmiany. Wracamy za chwilę.
Godzina z głowy.
Godzina z głowy, czwarty odcinek. Witek Świtkiewicz.
Krzysiu Łodziński.
W poprzednim wejściu pytałem cię o nauczycieli i uczniów. Pytałem cię o używanie telefonu przez nich i odpowiedzieliśmy w zasadzie tylko na pytanie dotyczące uczniów. I tak sobie teraz o tym przypomniałem. No to jak to jest z tymi nauczycielami? Czy nauczyciel powinien zostawiać telefon w pokoju nauczycielskim, nie wnosić go w ogóle do sali, dawać przykład w ten sposób, że go nie używa? Czy w ogóle, idąc dalej, drugie pytanie dam ci w bonusie, czy w ogóle nieużywanie telefonu i stanie się takim współczesnym amiszem, czy to jest w ogóle rozwiązanie?
W dzisiejszych czasach absolutnie nie. Jeśli chodzi o nieużywanie w ogóle telefonu, jeśli chodzi o nauczycieli, to tak jak w innych profesjach, to w ogóle jest strasznie nieprofesjonalne, gdy używasz telefonu w swojej pracy, w kontakcie na przykład z drugą osobą. Wyobrażasz sobie sytuację, w której jesteś w banku, załatwiasz jakieś formalne sprawy i nagle pani w międzyczasie rozmawiając z tobą zaczyna sobie przeglądać Facebooka. No byłoby to...
No, skrajnie dziwne.
I dochodzi do tego, że nauczyciele pozwalają sobie na takie rzeczy, nie wiem, w trakcie, gdy dzieci wykonują jakąś pracę pisemną i oni na przykład w tym czasie sprawdzają sobie telefon. No, jest to, pomijałem fakt do tego, że to jest zły przykład, jest to po prostu skrajnie nieprofesjonalne, no i przekłada się to na inne zawody i odpowiadając na twoje pytanie, powinno się zrobić to, co my zrobiliśmy po wejściu tutaj, czyli wyciszyć ten telefon, położyć go sobie, mieć go pod okiem, żeby w razie czego, gdy będzie jakiś realnie ważny telefon, żeby móc go odebrać, ale tak naprawdę ograniczyć używanie
tego. Realnie ważny telefon, tak? czyli który? No? Czyli co jest tak, bo cały czas szukam tej odpowiedzi, czy bo nie wyobrażam sobie teraz życia totalnie bez telefonu. Przypuszczam, że ty też. Przypuszczam, że państwo słuchacze też sobie nie wyobrażają tego, ale na jednym biegunie są osoby, które używają telefonu wyłącznie do dzwonienia i nawet znam takich ludzi, którzy mówią, nie, ja nie chcę smartfona, bo jeszcze tam będę miał aplikację, ja chcę tylko mieć dzwonienie, SMS-y, w najlepszym wypadku jakiegoś węża. Na drugim biegunie są ludzie, którzy mają w telefonie takie aplikacje, których ja nawet nie umiem wymówić nazwy i siedzą w tym telefonie, mają 40 powerbanków na plecach i używają go do wszystkiego i absolutnie do wszystkiego i noszą go ze sobą wszędzie. Gdzie jest ta rozsądna granica, przy której jeszcze mogę czuć, że jestem mobilny, nadążam za trendami i jestem w ogóle up to date, a granica pomiędzy tym, że już powinienem się iść w kitel zapakować.
Ten problem ma swoje źródło w tym, o czym już mówiliśmy, że telefony zastępują nam dużo innych urządzeń, których używamy na co dzień. Mhm. Dlatego określenie tego czasu jest o tyle problematyczne, że jeżeli używalibyśmy go tylko do tych praktycznych celów, byłoby wszystko okej. Tylko że te praktyczne cele stały się tą naszą wymówką i spowodowały to, że ten telefon, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest obecny cały dzień. No i teraz pytanie brzmi, czy moment, w którym rzeczywiście zaczynamy to odczuwać, zaczynamy odczuwać tą nomofobię, czyli ten lęk, obawę przed tym, że tego telefonu nie ma, czy to już jest ten moment, w którym mamy problem, czy też objawy fizyczne, nie wiem, zwiększone tętno, jakieś drżenie rąk w sytuacji, gdy jesteśmy
pozbawieni. Ściskanie żołądka.
Są osoby, które w ten sposób zaczynają reagować i być może to jest ten moment, w którym rzeczywiście nadużywanie telefonu staje się problemem. Użyłbym tego sformułowania, nadużywanie telefonu. Wiesz co, myślę, że u nas jest jeszcze ciężko to wszystko określić. Ja boję się, że to kolejne pokolenie, które wychowało się z tymi telefonami od najmłodszych lat, dla nich umiejętność życia chociażby przez chwilę bez telefonu będzie dopiero problem. My uczymy się tego i jakby dostosowujemy niestety te formalne definicje.
Naciągamy granice trochę.
Tak.
Ale myśmy żyli w czasach jeszcze bez telefonów. My znamy to, jak to było wydać 1000 złotych na orążadę i dzwonić na stacjonarny.
No. Ale wiesz co, dla osób, które są tym nowym pokoleniem, są rozwiązania, tak? Jak mamy tutaj podpowiadać, jak sobie z tym wszystkim poradzić.
No proszę.
Jeżeli nie chcesz odłożyć telefonu w ogóle.
Nie chcę.
Masz możliwość zainstalowania sobie różnych aplikacji, które na przykład Break Free, Mental czy Big Red Stop, ta nazwa bardzo mi się podobała, które pomagają nam ograniczyć, znaczy kontrolować używanie telefonu, pokazują ile razy go odblokowujemy, ile razy go używamy, jak często do kogoś dzwonimy, jak często do kogoś piszemy, ale przede wszystkim mają możliwość zaplanowania sobie harmonogramu. Kiedy ten telefon się jakby wyłącza, nie pokazuje nam powiadomień, blokuje połączenia, to jest świetna sprawa, szczególnie w sytuacji, gdy kładziemy się spać, gdy mamy ten czas na to, żeby się wyciszyć. A często co wtedy robimy? Bierzemy ten telefon do ręki, tak? Sprawdzamy jeszcze...
Przeskrolować sobie na spokojnie przez snem.
A potem to samo... Wiesz co,
szukając pomysłów do tego odcinka, znalazłem takie piękne motto, które może być taką klamrą spajającą ten temat, że telefon to jest świetne urządzenie i tragiczne zarazem, bo sprawia, że jesteśmy blisko ludzi, którzy są daleko i daleko od ludzi, którzy są blisko. Więc ja, jako domorosły psycholog, no te objawy fizyczne, oczywiście masz rację, można to w ten sposób diagnozować, że jak już zaczyna mi być niedobrze bez telefonu, to zaczyna już być powód do tego, żeby się trochę bać, ale mnie się wydaje, że najlepszym zwierciadłem jest drugi człowiek, że jeżeli siedzisz na przykład przy stole z ukochaną osobą i czujesz, że jej zaczyna przeszkadzać trochę, że za dużo się jednak gapisz w ten telefon, to może to jest moment, żeby go faktycznie odłożyć.
Stopniowo zacząć ograniczać korzystanie z niego. I to, co powiedziałeś, bardzo ciekawe podsumowanie. Ja znalazłem trochę inne, że warto być w dzisiejszych czasach trochę vintage, w niekorzystaniu z tego telefonu dla swojego zdrowia psychicznego.
A wiesz, kiedy jeszcze warto być bez telefonu? Jak już człowiek wieczorem sobie siądzie przed telefonem, czy na przykład w knajpie i troszeczkę za dużo się opije herbaty, to wtedy też warto chyba bez telefonu być.
Piłeś, nie pisz, a już tym bardziej nie publikuj, bo rano może być problem, bo ta herbata mogła być jednak troszkę zbyt mocna.
Mogła być rumem. Nie warto. Moi drodzy, no to cóż, mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób wam pomogliśmy. Zdaję sobie sprawę i ty chyba też, że no nie daliśmy jakiejś jednej spójnej recepty na to uzależnienie, ale to chyba dlatego, tak jak powiedziałeś, że ciężko to ugryźć tak naprawdę. To jest temat, który będzie jeszcze nasze dzieci, nasze wnuki frasował. No i jeszcze trochę trzeba, żeby ten temat rozwałkować.
Myślę, że moglibyśmy 3 kolejne programy spędzić na analizie wszystkich.
Moglibyśmy, ale nie wziąłem ładowarki, także musimy powoli kończyć.
Dobrze.
Słuchajcie, za tydzień pozostaniemy trochę w tym nurcie, ale wejdziemy trochę głębiej. Może to będzie metoda, żeby to tak kroczek po kroczku rozpracować. O czym będzie za tydzień?
O mediach społecznościowych.
No, czyli tak jak media stare mówią na Facebooka, Instagrama, Twittera, Snapchata, Twitcha, tyle znam.
Jest jeszcze kilka.
Będziemy o nich mówić, zatem bądźcie z nami i dajcie znać, czy wam się podobało na naszym radiowym Facebooku. Do usłyszenia.
Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor Autohandel. Samochody polizingowe, dostawcze i osobowe. Kutno, ulica Łąkoszyńska 206.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego czynny codziennie od 16.
Dobrego odbioru życzy sponsor RS But Kutno. Prace ziemne, wyburzanie obiektów. Dostawca drewna kominkowego. Kutno, Raszewska 54.